środę dzieliłem się Bożym Słowem, przeczytałem na samym początku fragment Bożego Słowa z Księgi Izajasza, z 9 rozdziału i z 5 wersetu i obiecałem, że tym dzisiaj chciałbym się dzielić. I kiedy patrzę w kalendarz, a chcę wam powiedzieć, że doskonale wiem, kiedy co mówię. To nie jest tak, że nie pamiętam. To właściwie nie ma świąt Bożego Narodzenia, kiedy bym nie mówił i nie poruszał tego fragmentu Bożego Słowa. I pamiętam, jak któregoś razu ktoś powiedział mi, dlaczego co rok, kiedy są święta Bożego Narodzenia, to powtarzam to. I pamiętam też swoją odpowiedź. Powiedziałem wtedy, bo to, co słyszę, a to, co robię, to są dwie różne rzeczy. I wierzę w to mocno, że nieraz musimy posłuchać 10, 20 i 30 razy, aby w końcu pewne rzeczy do nas dotarły. I wiem, że ten fragment Bożego Słowa jest niesamowicie ważny i warto go jest powtarzać nie tylko co roku, ale nawet każdego jednego dnia. Aby uświadamiać sobie, aby pamiętać o tym, co stało się, kiedy narodził się Jezus Chrystus. Wiecie, to jest taki magiczny czas, jak to niektórzy określają, święta Bożego Narodzenia i Alleluja. Wierzę w to mocno, że każdy z nas miał dobry czas, wypoczęliśmy. Wierzę w to, że być może ktoś dostał nawet fajne prezenty, jeżeli kultywuje taką tradycję, być może ktoś zjadł coś fajnego, czego przez cały rok nie zjadł, jeżeli ktoś kultywuje taką tradycję. Jak mówiłem ostatnio, nie staram się wnikać i narzucać komuś, w jaki sposób ktoś ma świętować Boże Narodzenie. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest, abyśmy wiedzieli, co stało się w Betlejem i co dzisiaj z tego my mamy i w jaki sposób możemy to wykorzystać. Musimy uważać na jedną zasadniczą rzecz, aby ta magia świąt Bożego Narodzenia, która jest tak bardzo pielęgnowana w naszym kraju między innymi, aby ona nie zabiła tego, co stało się w Betlejem, aby nie zabiła prawdziwej wartości narodzin Jezusa Chrystusa. Bo dla ludzi wierzących chcę wam powiedzieć, że dużo ważniejsze od prezentków, światełek i dobrego jedzenia powinna być treść, powinna być zasada. Bo kiedy Jezus Chrystus narodził się po to, aby być z nami, a następnie po to, aby pójść na krzyż, zanieść twój i mój grzech i umrzeć. I to jest bardzo ważna rzecz, drodzy bracia, drogie siostry. I nic, a nie nikt nie powinien z naszych oczu nam gdzieś zmyć tego. Dlatego jest to tak ważne. Słowo Boże, które jest zapisane w Księdze Izajasza, zostało ponad 700 lat wcześniej wygłoszone, nim narodził się Jezus Chrystus i Izajasz w taki sposób mówi w 9 rozdziale, 5 wersecie. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Dla większości ludzi Jezus Chrystus jest ciągle malutki. Dla większości ludzi Jezus Chrystus ciągle jest bezradnym dzieckiem. Przyglądałem się życzeniom, które jak co roku myślę, że każdy z nas dostaje. Dzisiaj dzięki nowoczesności, technice, już mało kto właściwie wysyła kartkę pocztową. Nie wiem, czy my dostaliśmy jakąś kartkę w tym roku? Jeszcze się zdarzają wyjątki. Ale generalnie wszyscy wysyłają SMS-y, MMS-y, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy. A więc dużo przychodzi tych wiadomości, bo to dużo łatwiej jest zrobić, jak napisać kartkę, pójść na pocztę, przykleić znaczek i ją wysłać. I alleluja, wcale nic nie mam przeciwko. I kiedy przyglądałem się treści, tym różnym życzeniom, to nawet powiem wam, że wielokrotnie mogłem spotkać życzenia niech mały Jezusek. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że mały Jezusek niczego nie może. Że mały Jezusek nie ma żadnej mocy. I mały Jezusek wcale nie pozostał małym Jezuskiem. Najgorsze jest to i to, co mnie boli, że dla wielu chrześcijan on pozostał w ich mniemaniu małym Jezuskiem. Ale ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, tak jak mówiłem w środę, wyrósł na potężnego Boga, aby być z tobą i ze mną. I mówiłem o różnych sytuacjach na podstawie Ewangelii Jana, kiedy Jezus Chrystus chce być i jest, jeżeli mu oczywiście pozwolisz na to, z tobą. A dzisiaj chciałbym przytoczyć nam cztery imiona, które mówią nam o charakterze twojego i mojego Boga. Mówią nam o charakterze, o predyspozycjach tego małego Jezuska, który narodził się w Betlejem i na całe szczęście dla nas wyrósł na potężnego Boga. A więc chciałbym, abyśmy zajrzeli do Bożego Słowa i dosłownie pokrótce chciałbym omówić te cechy. Nie po to, żebyśmy stąd wyszli i powiedzieli, no wiem, jak się Jezus nazywał, ale chciałbym, abyśmy wyszli stąd i abyśmy być może swoje życie odwrócili trochę i powiedzieli, okej, ja chcę skorzystać z tych atrybutów, z tych przymiotów, o których dzisiaj słyszałem. Dlatego, że Jezus Chrystus żyje. Jezus Chrystus żyje dzisiaj w twoim i w moim sercu. A więc masz możliwość skorzystać z tego. A więc mamy możliwość dzisiaj przyjść do Jezusa Chrystusa w swoich myślach, w swojej modlitwie, w swojej społeczności z Panem i powiedzieć, Panie, ja chcę dzisiaj skorzystać właśnie z tego i z tego. Wiecie, to czy my korzystamy, czy nie, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. Już wielokrotnie o tym mówiłem, że posiadanie Jezusa Chrystusa, a korzystanie z mocy i z atrybutów Jezusa Chrystusa, to są dwie różne rzeczy. Możesz być chrześcijaninem, ale jeżeli nie korzystasz z mocy Jezusa Chrystusa, to poza tym, że go masz, nic się więcej nie dzieje w twoim życiu. Możesz mieć nowy telefon, który będzie miał 100 różnych usług. Ale korzystasz tylko z dwóch. Możesz, nie wiem, mieć zmywarkę, która ma 5 programów. A możesz korzystać tylko z jednego. I nawet nie wiedzieć, do czego te 4 inne służą. A więc posiadanie czegoś, a korzystanie z tego, to są dwie różne rzeczy. I ja namawiam nas do tego, abyśmy nie byli tylko posiadaczami, ale namawiam nas do tego, abyśmy też mogli korzystać z tego, co posiadamy. A Jezus Chrystus narodził się po to, abyś korzystał z tego, co On chce ci dać, z tego, co On ci oferuje. A więc wykorzystajmy to, drodzy bracia, drogie siostry. 5 imion, tak jakby, które określają naszego Jezusa Chrystusa. One brzmią: cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Cudowny doradca. Dzisiaj, mówiłem już o tym wielokrotnie, jeszcze raz powtórzę, robi furorę pewien zawód. To jest doradca. Wiecie, dzisiaj ludzie idą i dobrze, jeżeli w ogóle chcą się radzić, bo to jest inna rzecz, że my mamy tendencję, my nie chcemy porad. My nie lubimy, jak nam ktoś radzi. Polak to jest taka bestia, która mówi, ja wiem wszystko najlepiej i ty mi nic mówić nie będziesz. A jak nawet komuś coś dobrze poradzisz, to najprawdopodobniej tendencja jest taka, że większość ludzi zrobi odwrotnie, aby tylko pokazać tobie, że on ma swoje zdanie i on nie chce twojej rady. Ale jeżeli ktoś już decyduje się na radę, to chcę wam powiedzieć, że ludzie chodzą właśnie do takich instytucji, które służą poradą. Dlaczego? Dlatego, że my podejmujemy tysiące różnych decyzji każdego jednego dnia. I to są różne decyzje. Od automatycznych, często powtarzana przeze mnie historia, kiedy stajesz z łóżka, nie zastanawiasz się, czy dzisiaj prawą nogą wstaniesz, czy lewą. Ja nie wiem, czy ktoś wstaje z łóżka i mówi, dobra, dzisiaj wstanę prawą. Nie. Dzisiaj stanę lewą, bo wczoraj stawałam w prawo. Nie. Kiedy siadamy do stołu, nie zastanawiamy się, czy dzisiaj wezmę widelec prawą ręką, czy lewą ręką. Nie. Pewne decyzje nasz mózg podejmuje za nas automatycznie. Wyrabiamy gdzieś przez lata pewną tendencję i następują decyzje z automatu. Ale są decyzje, drodzy bracia, drogie siostry, od których zależy całe nasze życie nieraz. To są bardzo trudne decyzje. Nie będę nawet wymieniać ich, ale sami wiecie, jak często musicie podjąć decyzje odnośnie pracy, odnośnie małżeństwa, odnośnie mieszkania, odnośnie wychowania dzieci, odnośnie, nie wiem, finansowych rzeczy. To są bardzo trudne decyzje. I chcę wam powiedzieć, że każda nietrafiona decyzja skutkuje tym, że ponosimy klęskę, że ponosimy porażkę. A Boże Słowo mówi, prorok Izajasz mówi, że jednym z imion, które określa działanie Jezusa Chrystusa, jest, wiecie co? Cudowny doradca. Cudowny doradca. Masz możliwość każdego jednego dnia, nim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, przyjść do Jezusa Chrystusa i zapytać się Jego: Boże, jak powinienem postąpić? Co powinienem zrobić? W jaki sposób powinienem zdecydować tu czy tam? Wiecie, my najczęściej podejmujemy sami decyzje, a kiedy już nam, że tak powiem, nie wyjdzie to dobrze, to wtedy dopiero przychodzimy do Pana. To jest takie przysłowie, które mówi: mądry Polak po szkodzie. Nie bądź mądrym Polakiem po szkodzie. Bądź mądrym Polakiem przed szkodą. Bądźmy mądrzy przed tym, nim podejmiemy jakąś decyzję. A nasza mądrość, a twoja, a moja mądrość polega na tym, że pójdziesz do cudownego doradcy. Nie chodź, nie radź się ludzi, którzy nie znają Boga. Nie chodź do ludzi, którzy, dla których Bóg nie ma żadnej wartości, bo ty jesteś chrześcijaninem. I ty powinieneś radzić się przede wszystkim Jezusa Chrystusa. A najlepszą formą porady Jezusa Chrystusa jest rozmowa z Nim. To jest modlitwa z Nim. Im więcej czasu będziesz rozmawiał z Nim, tym o więcej rzeczy będziesz się radził i będziesz widział, jak Bóg będzie ci odpowiadał. Bóg będzie odpowiadał ci poprzez słowo, które otworzysz. Bóg będzie odpowiadał ci przez ludzi, których podeszle do ciebie. Przez sytuację, przez przekonanie w twoim sercu. A jak trzeba będzie, to również wyśle anioła, który stanie przed tobą, rozciągnie chmurkę, pa, 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 i ci się wyświetli. Zrób tak, a tak. Trudno jest w to uwierzyć? Jak w to nie możecie uwierzyć, to jak wierzymy w inne rzeczy? Jak nie jesteś w stanie uwierzyć w to, to jak jesteś w stanie uwierzyć w niebo? Jak jesteś w stanie uwierzyć w zbawienie? Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo mówi, prorok Izajasz nazywa i mówi, że Jezus Chrystus będzie się nazywał Bóg jaki? Nie, powiedzcie to głośno. Jak będzie się nazywał Bóg jaki?
Mocny.
Bóg mocny. Wiecie, ja myślę, że my powinniśmy każdego jednego dnia rano wstawać i zaczynać swój dzień od wyznawania. Mój Bóg jest mocny. Mój Bóg jest mocny. Mój Pan jest mocny. A wiecie dlaczego? Bo my słyszymy, że Bóg jest mocny. Ale wiecie, na ile my w to wierzymy? Na ile my jesteśmy, może inaczej, może wierzymy, na ile jesteśmy świadomi tego, że Bóg, w którego wierzę, jest pełen mocy, że to nie jest tylko jakaś figurka w danym kościele, czy jakaś tradycja w danym kościele, czy jakaś forma w danym kościele, tak? Różne kościoły, różne, że w różny sposób próbują to przedstawiać. Ale że Bóg ma moc. Moc uwolnienia, moc uzdrowienia, moc zbawienia. Bo Bóg jest mocny. Wiecie, Król Jehoszafat był takim bardzo fajnym królem w Starym Testamencie. Jak kłopoty nad nim zawisły, to wiecie, co on pierwsze zrobił? Zgromadził wszystkich ludzi i zaczął wyznawać na początku, kim jest Bóg. Kim jest Bóg? Warto jest nieraz wyznawać, kim jest Bóg. A przede wszystkim Bóg jest pełen mocy. I drodzy bracia, drogie siostry, warto sobie to przypominać, bo świat dzisiaj próbuje zagłuszyć, świat dzisiaj próbuje zamazać nam ten atrybut Boży. I często ludzie myślą, że Bóg, no to tak jak człowiek, no, coś tam może, coś tam nie może, jest ograniczony, nie jest ograniczony. Niektórzy ludzie mówią tak, ja nie wierzę w Boga. Oczywiście, że nie uwierzysz w Boga, dopóki nie poznasz Jego mocy. To jest prosta zasada. Bóg jest mocny. Bóg jest mocny w tych sytuacjach, w których ty i ja już dalej nie możesz. Bóg jest mocny wszędzie tam, gdzie człowiek niestety jest ograniczony. Nie lubimy tego słowa. Ja jestem ograniczony? Pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z pewnym człowiekiem, bardzo wykształconym, i on mówi do mnie, pastorze, ja mam 5 fakultetów. Pastor mówi, że jestem ograniczony? Drodzy bracia, drogie siostry, nie mylmy wiedzy z możliwościami, bo to są dwie różne rzeczy. Nie mylmy wiedzy z inteligencją. Nie mylmy mądrości z wiedzą. Dzisiaj się wszystko wrzuca do jednego kociołka. To nie jest tak. Nie lubimy słowa ograniczone, ale czy nam się to podoba, czy nie? Jesteś ograniczony. Ja jestem ograniczony. Rodzisz się, nie masz na to wpływu. Przychodzi czas umierania, nie masz na to wpływu. Jesteś ograniczony. Może ktoś ci tam przeciągnie trochę życia, jak się uda. Jak masz możliwości, fory. Ale chcę ci powiedzieć, że niewiele, nie na długo. Przychodzi czas, jest koniec. Ale jest ktoś. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który narodził się, aby być mocnym dla ciebie i dla mnie. Aby być mocnym na tyle, żebyś ty mógł przyjść i skorzystać z tej mocy. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, Boże Słowo mówi, że On jest Ojcem odwiecznym. Ojciec odwieczny. To, czego najbardziej dzisiaj ludzie potrzebują, to miłości. To, czego najbardziej dzisiaj ja i ty potrzebujesz, to miłości. Miłości pod każdym względem. Miłość to nie tylko seks, co byśmy nie myśleli. Miłość to jest przebaczenie. Jak wielu ludzi potrzebuje dzisiaj właśnie takiej miłości, czyli formy przebaczenia. Miłość to cierpliwość. Jak wielu ludzi dzisiaj potrzebuje z drugiej strony, ze strony drugiego człowieka cierpliwości. Miłość to tolerancja. I mógłbym wiele rzeczy tutaj wymieniać, drodzy bracia, drogie siostry. Odnośnik, list do Koryntian proponuję sobie otworzyć. Tam jest napisane, jaka jest miłość. A Izajasz mówi, że Jezus Chrystus, który się narodził jako małe dziecię, wyrósł na potężnego Boga i dzisiaj jedno z jego 4 najważniejszych imion to jest Ojciec Odwieczny. Każdy ojciec, jeżeli jest prawdziwym ojcem, jeżeli jest dobrym ojcem, kocha swoje dzieci. Bezgranicznie. Przykład dobrego ojca możecie znaleźć w jednej z przypowieści. Opuścił syn dom swojego ojca, opuścił granice domu swojego ojca, odszedł daleko. Żył, roztrwonił wszystko to, co wziął z domu tego ojca. A w pewnym momencie wejrzał na swoje życie i postanowił wrócić. I kiedy wrócił, to czytamy, że ojciec nie pytał jego, gdzie ty byłeś? Dlaczego ty roztrwoniłeś majątek? Dlaczego ty zrobiłeś tak, a nie inaczej? Nie było tam też innej sfery, która często w życiu ludzi się pojawia. A nie mówiłem ci, że tak będzie? A nie mówiłem ci, że gdybyś zrobił tak, a tak, to będzie tak, a tak? Tam nastąpiło coś bardzo ciekawego. Ojciec zbliżył się do swojego syna ukochał go, przytulił go, pocałował go i powiedział, mówiąc naszym współczesnym językiem, cieszę się, że jesteś. W jednej chwili wybaczył mu wszystko. To jest odwieczny ojciec. To jest ojciec, który jest i chce dzisiaj wybaczać ci wszystko. To jest ojciec, który cię kocha bez względu na to, jaki jesteś. To jest ojciec, który akceptuje ciebie. Nie mylmy nasze grzechy. Ale on jest po to, aby być z tobą, aby uwalniać cię od tego, z czym ty sobie nie dajesz rady. Dlaczego? Bo ciebie niesamowicie kocha. I kocha mnie. I kocha każdą jedną osobę. Dlaczego? Bo umarł na krzyżu zawiść za każdego jednego człowieka. I ostatnie jego imię. Książę pokoju. Książę pokoju. Dzisiaj wszystkie wojny na świecie, przynajmniej 80% z tych wojen toczy się w imię pokoju. Bo chcą założyć pokój, więc pierw zakładają, że trzeba się pozabijać. Nieraz jestem między małżeństwami, które chcą się rozwieść. I jak zadaję pytanie, mówię, ale dlaczego chcecie się rozwieść? Oprócz pewnych tam rzeczy, które muszą wyrzucić z siebie, to pada bardzo ciekawe stwierdzenie. Bo ja chcemy mieć, pastorze, w końcu spokój. Ja chcę wam powiedzieć, że dzisiaj ludzie walczą o swoją pozycję na świecie. Bo myślą, że dzięki tej pozycji zapewnią sobie pokój. Są ludzie, którzy myślą, że kiedy zapełnią sobie w miarę materialne utrzymanie swojego życia, to zapewnią sobie pokój. Ja chcę wam powiedzieć, że pokój, który oferuje ci Jezus Chrystus, nie jest zależny ani od twojej pozycji, ani od twoich pieniędzy, ani od twojego wykształcenia. Dlatego, że kiedy Jezus Chrystus, kiedy pozwoli się Mu zająć pierwsze miejsce w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że On wypełni twoje życie pokojem. I być może będziesz miał zero na koncie. Być może nie będziesz miał żadnej pozycji. Być może, nie wiem, nie będziesz w ogóle liczącym się człowiekiem. Chcę ci powiedzieć, że i tak będziesz najszczęśliwszy, dlatego że tu będziesz miał pokój. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy mają wszystko. Mają pozycję, mają pieniądze. I ciągle jak patrzę na nich, to mam wrażenie, że oni są tacy nieszczęśliwi. Dlaczego? Bo nie mają Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. Być może wierzą w Niego. Być może posiadają Jego. Być może super nawet chrześcijańską tradycję realizują. Tylko jest jeden mały problem. Nie używają mocy, która jest przypisana Jezusowi Chrystusowi. On jest księciem pokoju. Nie musisz walczyć, aby zdobyć pokój. Nie musisz prowadzić wojny z całym światem, aby być pełnym pokoju. Nie. Cztery rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry, gdzie masz możliwość, aby twoje życie uległo zmianie. Gdzie masz możliwość, aby ludzie, którzy są wokół ciebie, zauważyli Jezusa Chrystusa w tobie. Bo wiecie, kiedy oni patrzą na nas, to oni wtedy widzą, jak wygląda twoje życie. Czy ono jest pełne pokoju, czy nie? Czy ty się martwisz tym, jaką decyzję masz podjąć, czy nie? Czy ty czujesz się kochany, czy ty jednak czujesz się pogardzony? Czy ty czujesz się pewny w danej sytuacji, czy nie? To są atrybuty, które, drodzy bracia, drogie siostry, albo możesz z nich skorzystać, albo możesz stąd wyjść i powiedzieć, wiem, jak się Jezus Chrystus nazywa i poza tym jest koniec. Wiedzieć, a móc, to są dwie różne rzeczy. Ale na koniec chciałbym powiedzieć nam, dlaczego jest warto skorzystać z tej oferty. Dlaczego? I kiedy ta oferta zaczyna nabierać mocy, ktoś by mógł powiedzieć, dobrze, pastorze, to jak teraz powinienem to zrobić? Przede wszystkim, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wyżej coś jest napisane. W tym samym 5 wersecie, w 9 rozdziale, nim Izajasz wymienia, jak będą nazywać Jezusa Chrystusa, to mówi tak. Albowiem dziecię się narodziło nam, synem jest nam dany i spocznie, i teraz posłuchajcie, władza na jego ramieniu. Wiecie, dopóki my nie uznamy, my nie lubimy słowa władza. Nie lubimy go z dwóch powodów, przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, kojarzy nam się dla nas, dla Polaków, to słowo z dziwnymi czasami. Władza za starych czasów, być może młodsi ludzie nie wiecie, ale ja już pamiętam te czasy i większość tutaj osób, myślę, młodzież wcześniej urodzona, pamięta czasy, kiedy jak się słyszało słowo władza, to nie oznaczało niczego dobrego. Po drugie, my nie znosimy autorytetów. My nie lubimy czuć nad sobą jakichkolwiek autorytetów. Tak samo jak dlatego nie lubimy, jak nam ktoś radzi. Ale chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że spocznie na nim władza. I dopóki nie uznasz tej władzy, to chcę ci powiedzieć, że nie poczujesz tych atrybutów, które są przypisane Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy, że spocznie na nim władza? Ja tylko kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, co to oznacza, że ktoś ma władzę. Co to oznacza? Po pierwsze, drodzy bracia, drogie siostry, władza to przede wszystkim posłuszeństwo. Jeżeli uznajesz czyjś autorytet, jeżeli chcesz podporządkować się danej władzy, to musisz być posłuszny. To musisz słuchać tego, co Jezus Chrystus do ciebie mówi. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, ze słowem władza kojarzy się inne bardzo fajne słowo. Lojalność. Lojalność. Jak zaczniesz być lojalny względem swojego Boga, to zaczniesz widzieć te wszystkie cztery i związane z tym elementy w swoim życiu. Jeżeli będziesz lojalny. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, ze słowem władza inne słowo szacunek. Szacunek. Po czwarte, oddanie. Na ile oddałeś swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa? Czy to nie jest czasami tak, że oddajemy to życie wtedy, kiedy coś się dzieje i nie jesteśmy w stanie sobie poradzić? Aleluja, wtedy oddajemy, bardzo dobrze. Ale Bóg chce, abyś oddawał swoje życie wtedy, kiedy wszystko jest w porządku. On nie chce być takim przysłowiowym dżinem w twoim i w moim życiu, że tylko jak są kłopoty, to wtedy udajemy się do Niego i mówimy, no wyjdź i mi pomóż. A jak wszystko już jest dobrze, no wiesz co, schowaj się tam do butelki i tam wiesz, w kościele lepiej zostań i tam bądź, a jak będę potrzebować, to przyjdę. A ja wyjdę i ja po swojemu będę żył. Nie. Jezus Chrystus chce, abyś był Jemu posłuszny 24 na dobę, nie tylko w niedzielę o 11. Jezus Chrystus chce, abyś każdego jednego dnia był lojalny względem swojego Boga, więc jeżeli coś obiecujesz Panu, jeżeli coś ślubujesz, to On chce, abyś każdego jednego dnia to realizował. Jezus Chrystus chce, drodzy bracia, drogie siostry, abyś każdego jednego dnia okazywał Jemu szacunek. Bo On ci okazał dużo większy szacunek, kiedy umarł na krzyżu za ciebie i za mnie. Nie musiał tego robić. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, jeżeli chcemy oglądać w swoim życiu, nie tylko słyszeć, ale jeżeli chcemy oglądać i chcemy korzystać w swoim życiu z tego, że Jezus Chrystus jest cudownym doradcą, mocnym Bogiem, odwiecznym Ojcem i Księciem Pokoju, uznajmy Jego władzę nad sobą. A wtedy zobaczysz Jego namaszczenie. A wtedy zobaczysz Jego moc. A wtedy zakosztujesz Jego niesamowitej, bezgranicznej miłości, którą się nie da w żaden sposób wytłumaczyć. Dlaczego? Bo ona stąd zacznie się wylewać. Stąd, od środka. Amen.